Między niebem a ziemią.
Dzień dobry. W minionym tygodniu doszło do zbiegu ważnych, symbolicznych i zarazem cyklicznych wydarzeń. Skończył się dzień judaizmu w Kościele katolickim, choć tak naprawdę to jest szereg spotkań kulturalno-religijnych rozciągniętych na cały tydzień. Jego zwieńczeniem było wręczenie nagrody Menory Dialogu dla kardynała Grzegorza Rysia. W tym samym czasie rozpoczął się i nadal trwa tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Za chwilę relacje z tych wydarzeń. Będziemy także mówić o kolędzie bez koperty. Tak, tak, chodzi o tę kopertę, o której Państwo zapewne myślą. Łukasz Kazmierczak, zapraszam na dzisiejszy program. Pod hasłem Szalom, pokój, dar Boga świętowano kolejny dzień judaizmu. W czwartkowy wieczór nagrodę Menora Dialogu wręczono kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi. To wyróżnienie za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów. Ale czy blisko nam do naszych starszych braci w wierze? Pytał Jacek Butlewski.
Wiem, kto tę nagrodę dostał przede mną i nie czuję się, że tak powiem, w tej wspólnocie nagrodzonych równoprawny.
Kardynał Grzegorz Ryś.
To ogromne wyróżnienie. Wszystko, co dzisiaj służy dialogowi, jest godne wielkiego wsparcia, więc jeśli ja mogę jakoś się do tego przyczynić, także, nie wiem, coś robiąc, także to jest dostrzeżone i nagrodzone, to ja się tylko cieszę.
Siostra Anna Budzińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Syjonu, Notre Dame de Sion, obecnie z Rzymu.
Siostra dzisiaj wygłasza parę słów na temat laureata nagrody.
Tak, osoba bardzo znana w Kościele w Polsce i na świecie, więc tym bardziej zadanie trudne, ale wielka radość.
Znana osoba, znana postać także z tego dialogu polsko-żydowskiego, chrześcijańsko-żydowskiego?
Myślę, że od wielu, wielu lat, nie przesadzę mówiąc dziesięcioleci, jest to osoba bardzo zaangażowana właśnie w dialog chrześcijańsko-żydowski, głęboko duchowa, prowadząca nas właśnie w tą stronę, w którą prowadzi nas cały Kościół powszechny, w stronę dialogu, poszukiwania naszych korzeni chrześcijańskich, które właśnie są korzeniami żydowskimi.
Czy nam jest blisko, nam chrześcijanom do Żydów, czy Żydom jest blisko do chrześcijan? Jak to wygląda?
To jest oczywiście dla chrześcijan, to nie jest sprawa zewnętrzna, dialog chrześcijańsko-żydowski, ale to jest sprawa wewnętrzna i jest to dla nas sprawa, można by powiedzieć, pełni chrześcijaństwa, poznać swoje korzenie, poznać tradycje, poznać skąd i jak pochodził Pan Jezus, jak się modlił.
Nasz kontakt z Kościołem katolickim nigdy był tak dobrze jak dzisiaj. Michael Shudrick, naczelny rabin w Polsce. To już jest rezultat ostatniej 3 dekady i bardziej to jest rezultat nauka, pracy, całe życie nasz papież Jan Paweł II. Jak on był tak ważny dla niego, czy my będziemy blisko, czy musi rozumieć, czy ludzi z wiarą ma bardzo wspólny razem, jak co nie powinno być, jaki wróg, jaki napięć. Nie, my mamy inną drogę do Boga, tak, ale wszyscy szukamy drogę do Boga i wtedy my mamy obowiązek szanować i też mamy obowiązek nauczyć jeden o drugiemu.
To wszystko właśnie się tam zaczęło, w Izraelu, w małej mieścinie Nazaret, w synagodze, do której wchodził Pan Jezus. Także myślę, że poznając lepiej nasze korzenie chrześcijańskie, poznajemy też lepiej Jezusa. Poznajemy Jego, Jezusa jako człowieka, ale też Jezusa jako Boga, bo On wprowadza nas w tą głębię pism Pierwszego Testamentu. Maryja, wyśpiewując swój magnifikat, nie powiedziała niczego nowego, czego już nie było zapisanego w Pierwszym Testamencie. Wyśpiewała tak jak Anna, która dziękowała Bogu za swoje macierzyństwo. Tak samo Maryja wyśpiewała swój magnifikat, używając wielu, wielu cytatów właśnie z Pierwszego Testamentu. I warto by było, żeby chrześcijanie właśnie się znali, skąd, jak, gdzie, jak to się łączy, jakie to jest ważne dla nas dzisiaj.
Czy jeszcze troszkę tej wiedzy brakuje, tego znajomości, tego kontekstu?
Myślę, że każde pokolenie, a każde pokolenie jest ono cały czas powoływane, wołane do edukacji, do nauki, do poszukiwania. Jeżeli już ktoś myśli, że wszystko wie, to myślę, że jeszcze nic nie wie. Czyli właściwie każdy człowiek, cały czas jesteśmy powołani do kształcenia się, do poznawania własnej wiary.
Czego brakuje w relacjach między chrześcijaństwem a judaizmem? Co jeszcze można by zmienić, poprawić?
To jest nigdy zakończony proces, więc trudno powiedzieć, czego brakuje albo co już jest, ponieważ to jest jak takie światło, które się mieni różnymi kolorami. Raz brakuje jednej rzeczy, drugim razem czegoś innego. I to nie jest generalizacja, tylko w różnych miejscach na świecie, w różnych miejscach, nawet w Polsce, brakuje jednej rzeczy, w innych jest tego pod dostatkiem.
Więc czego na przykład?
Myślę, zaufania na przykład. Zaufania wzajemnego właśnie studiowania na przykład, wspólnego studiowania Biblii. Dla nas my powiemy chrześcijanie Pierwszego Testamentu, czy Starego Testamentu, czy pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu. Żydzi powiedzą o tych tekstach jak Tory, studiowania Tory. Czyli też mamy inne nazewnictwo, że też nawet takie podstawy, żeby je poznać, to nazewnictwo, żeby wiedzieć, czego dotyczy. No i właśnie studiować, uczyć się wspólnie Pana Boga, poszukiwać Go, bo im bardziej poszukujemy, tym szybciej Go znajdujemy. Tak jak mówił też święty Augustyn, szukając Boga już Go znajdujemy, więc myślę, że tego wspólnego szukania Pana Boga, bo to o to chodzi chyba w dialogu.
Czy gdyby była ta wiedza, może nie byłoby tego, co wydarzyło się w Sejmie z posłem Braunem?
Brak wiedzy, a jeżeli było to zamierzone, to tym bardziej złe było.
Incydent w Sejmie, myślę, ma żaden wpływ. To niestety to jest chory człowiek, chory psychologiczny człowiek, który robi coś straszne, ale był reagowany od razu, od wszyscy. I wtedy dla mnie to nie ma znaczenia. Niestety też tutaj w Polsce my mamy wariaci, ale mamy wiele, wiele więcej normalnych.
Tradycyjna modlitwa w poznańskim Forcie VII rozpoczęła w czwartek Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Nabożeństwa, koncerty i rozmowy będą się odbywały aż do 29 stycznia. Do dyskusji organizatorzy zapraszają nie tylko wierzących wszystkich wyznań. Swoją uwagę kierują także w stronę osadzonych. Prezes Fundacji Naprzeciw, były recydywista i nawrócony chrześcijanin Radosław Budzyński-Świerszcz swoje świadectwo wygłosi w zakładzie karnym we Wronkach. Co powie skazanym? Oto pytała Sandra Soluk.
Dzisiaj jestem kapelanem więziennym Kościoła Zielonoświątkowego. Jeżdżę do więzienia i głoszę Ewangelię, czyli dobrą nowinę osobom w zakładzie karnym. Wzięło się to z tego, że sam przeżyłem nawrócenie w więzieniu. W dość wczesnym wieku już zacząłem życie poza prawem. Wylądowałem w więzieniu raz, drugi i ktoś w więzieniu opowiedział mi o Jezusie. Byłem takim pogubionym człowiekiem, po prostu się pomodliłem, mówię, Boże, jeżeli naprawdę jesteś, to uratuj, zmień moje życie. I tak się wydarzyło. No i jak opuściłem zakład karny, miałem takie silne pragnienie tego, żeby pomagać innym. Przystąpiłem do kościoła i zacząłem zajmować się osobami bezdomnymi. Chodziłem na dworzec, nosiłem kanapki, głosiłem Ewangelię, wysyłałem na ośrodki dla osób uzależnionych. Dzisiaj wygląda tak, że prowadzimy taką dosyć prężną spółdzielnię socjalną, gdzie mamy już zatrudnionych prawie 20 więźniów. Domy adaptacyjne dla osób, które nie radzą sobie, które wychodząc z zakładu karnego nie mają gdzie się podzieć, bo to jest jeden z głównych problemów po wyrokach. Także tak, w moim życiu Bóg po prostu zrobił ewolucję.
Jeżeli jako dorosły człowiek poznał Pan wiarę, pewnie miał Pan jakiś wybór między tym, czy dołączyć do Kościoła Zielonoświątkowego, czy może do katolickiego, czy prawosławnego. Jaka jest historia za tym?
Jak się nawróciłem w więzieniu, ja się nawróciłem z Biblii, w ogóle zacząłem czytać Biblię i zacząłem szukać wyznania, które jest jakby zgodne z Biblią, także to było na zasadzie szukania. Ja szukałem i tam jakiś w więzieniu ulotek i jakichś tam kontaktów. To nie były czasy internetu też, że można było w więzieniu podejść sobie w internecie i szukać i odnajdować. Także modliłem się też, żeby Bóg kogoś tu postawił. Zobaczyłem na tablicy ogłoszeń, że przychodzi pastor Kościoła Zielonoświątkowego. Zdobyłem do niego numer, zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że chcę, żeby przyszedł. I tak jest w Kościele Zielonoświątkowym.
Czyli trochę to było tak, że rozpisywał pan plusy i minusy poszczególnych odłamów
chrześcijańskich? Nie. W żadnym wypadku. Bardziej szukałem, że tak powiem, bratniej duszy w tym wszystkim. Kogoś, kto mnie rozumie. No i przyszedł pastor i od razu zaiskrzyło między nami, że tak powiem, że wiedziałem, o co chodzi. Ja myślę, że to była droga, po prostu Pan postawił kogoś na mojej drodze.
Jak Pan ocenia tę sytuację w Kościele, ten podział na różne odłamy chrześcijaństwa? Ma Pan jakieś przemyślenia w tym temacie, że jest ich
to
tak
znaczy,
dużo?
Z racji już tak, bo jestem osobą duchowną też, no to już troszeczkę tak się przyglądam bardziej. Jest to piękne, że jesteśmy różni. Nie widzę w tym problemu. Ja mam przyjaciół w różnych denominacjach i u baptystów, i wszyscy dla wszystkich, i katolików, i współpracuję ze wszystkimi. Kompletnie jesteśmy ponad tym wszystkim, ponad tymi podziałami. No bo przede wszystkim chodzi o to, żeby człowiek poznał Boga i tak prawdziwego Boga, a nie jakąś tam ludzkie widzimisię. Także, że przede wszystkim to wszystko jest oparte o miłość do drugiego człowieka i to jest podstawa. Pan Jezus, jak przyszedł, to jakoś tam nie dzielił ludzi na zielonoświątkowych, baptystów i tam jakichś tam innych katolików. Mówił i czynił w miłości po prostu i tego mamy być przykład.
Czy w więzieniu zdarzają się kłótnie na tle religijnym, wyznaniowym?
Tak, ale to czasami się zdarzają, ale to bardziej mi się wydaje, że to z niewiedzy. Bycie chrześcijaninem to przede wszystkim bycie sługą. To nie jest uparcie szukanie swojej racji. No jeżeli ludzie uparcie szukają swojej racji, no to jest takie powiedzenie, że co jest ważniejsze, racja czy relacja. No, ważniejsza jest relacja i wojny religijne, to już oglądam w telewizji, wystarczy. No.
Dlaczego tydzień modlitw o jedność chrześcijan dociera także do więzienia?
No myślę, że ludzie w więzieniu mają więcej czasu na pewno. Więcej czasu na refleksję też, jeżeli chodzi o kwestię szukania Boga. Ja nigdy w życiu nie czytałem tyle Biblii, co w więzieniu, chociaż mam dyscyplinę wrzuconą do swojego życia i spędzam czas codziennie nad Biblią, ale w więzieniu naprawdę jest czas. I to jest też taki czas na refleksję, na przemyślenia. I mamy sporo osób nawróconych w więzieniu, które naprawdę szukają Boga tak z takim szczerym podejściem. Także myślę, że to jest teren, w którym jest, jak to Pan Jezus powiedział, niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, co się źle mają, także ci, którzy są w więzieniu, no mają się źle. No.
Wie już Pan, co im Pan powie?
Powiem im, że Jezus ich kocha i ma dla nich nowe życie po prostu. I zapłacił cenę za stare życie i daje kompletnie nowe życie, kompletnie czystą, białą kartę. Mówię to moim chłopakom, których mam w ośrodku, mam ponad 30 byłych więźniów. Wierzę w to, że człowiek może zupełnie zacząć nowe życie z Bogiem, kompletnie nowe życie, jakby biorąc stare na klatę i na barki i tyle. No. I
może tak przewrotnie to spotkanie jest tak naprawdę bardziej dla tych osób, które są na zewnątrz, żeby zwróciły uwagę na to, że osadzeni w ogóle są i że mają problemy i że część z nich próbuje faktycznie tę swoją ścieżkę jakoś wyprostować i naprawić.
Myślę, że tak, no jest uprzedzenie społeczne i wcale nie jest dziwne, że to uprzedzenie społeczne jest do ludzi, którzy opuszczają zakłady karne, ze względu na to, że nie jest tak, że ktoś za darmo wylądował w więzieniu. No. My tych historii mamy tutaj sporo i my jako Kościół Zielonoświątkowy też jesteśmy mocno zaangażowani w pracę z więźniami. To już jest w ogóle moja taka działka, w której ja już jestem ponad 14 lat i to jest taka moja pasja i naprawdę widzę ludzi, takich fajnych ludzi, którzy wychodzą z zakładu karnego, po jakichś dużych wyrokach, z talentem, naprawdę z potencjałem, który trzeba gdzieś tam czasami wykopać. No. Także no to jest piękna praca. Ciężka, ale piękna. No.
A jeszcze dziś o godzinie 18 wspólna modlitwa w zborze chrześcijan-baptystów w Poznaniu. Jutro natomiast modlitwa w parafii na Łacinie. Nabożeństwo centralne odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu we wtorek o godzinie 18. Cały program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Idą nowe czasy dla Kościoła katolickiego. Liczba wiernych po COVID-zie w kościołach jest wyraźnie mniejsza. Jak przekonać wierzących do większej aktywności we wspólnocie kościelnej? Taką okazją do bezpośredniego spotkania są doroczne wizyty duszpasterskie. I nowość. Kolęda bez koperty. Jak to działa w Gnieźnie, sprawdzał Rafał Muniak.
Ja przyjmuję kolędę, ale zawsze była ważna.
Wielu katolików nie wyobraża sobie nadal poświątecznego okresu bez dorocznej wizyty księdza i ministrantów.
Człowiek się nastraja, wyczekuje. Przygotowanie jest tak jak do jakiejś specjalnej jak wizyty.
Kontakt przede wszystkim z księdzem, który nie zawsze, że tak powiem, jest uchwytny. Porozmawiać z księdzem.
Ja mieszkam za miastem, to cała uliczka, wie pan, dzielnica. Wiemy, proszę pana, tydzień, dwa, czy tego, kiedy chodzi, o które chodzi, jaki ksiądz chodzi. Wyczekujący już od południa, wie pan, będzie o 5, może 15, po 5, może 6.
To mieszkanie wysprzątane.
Ojej, pan, proszę pana, wie, obrusi kwiaty. W ubiegłym tygodniu miałem, jestem z parafii katedralnej i w ubiegłym tygodniu miałem kolędę.
Ale musiał się pan zapisać, czy tak sam?
Nie, absolutnie nie. Ksiądz chodzi, wie pan, od domu do domu, z tym, że ministranci, wie pan, wyprzedzają i czy się przyjmie, nie?
Aha. Co to daje panu?
Uduchowienie takie, wie pan.
koperta jest ważna?
Symboliczny, wie pan. Proszę pana, 50 zł, czy nawet 100 nikogo nie zbawi, a utrzymanie, proszę pana, parafii też kosztuje, nie?
W tym roku w archidiecezji gnieźnieńskiej każda parafia indywidualnie ustala organizację kolędy, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
W wielu parafiach będzie to kolęda tradycyjna od domu do domu. Odbywa się też kolęda na zaproszenie w niektórych parafiach. Zdarzają się też tak zwane msze święte kolędowe, że księża zapraszają wiernych na wspólną modlitwę do kościoła.
Na przykład ksiądz Krzysztof Woźniak z parafii świętego Michała przychodzi tylko tam, gdzie go zaproszą.
Dla osób starszych często to jest potrzebne w formie papierowej i pobrać się w kościele. Dla niektórych jest na stronie internetowej.
Jednak są i tacy, którzy księdzu nie otworzą.
Ja w ogóle wychowana byłam wśród księży, ale te wszystkie pedofilskie wyskoki to mnie tak obrzydziły dla nich, że w ogóle słów nie mam. Wiem, że wszystkich do jednego wora nie można wrzucać. Ja nie wpuściłam, była kolęda, nie wpuściłam.
Dlaczego pani nie wpuściła?
Nie wpuściłam, bo mam posprzątane, nie chciałam, żeby mi nawrócił.
U mnie jak nie widzi koperty na ławie, to pokój temu domowi, jak ciawi wychodzi, to mnie...
Czyli krótko. A kopertę pani daje?
Nie.
Wkurza mnie to, że księża za wszystko biorą pieniądze.
Ale przecież nie musi pani dawać pieniędzy.
No nie muszę, no ale wypada, to jest raz, a po drugie, no sam pan wie, jak oni na to patrzą.
Jednak tego problemu nie ma już w parafii błogosławionej Jolenty w Gnieźnie, bo proboszcz ksiądz Sławomir Rachwalski ogłosił, że pieniędzy podczas wizyty w domach nie bierze.
Ksiądz nie przyszedł po pieniądze, ksiądz przyszedł z nami porozmawiać, pomodlić się, pobłogosławić dom.
Dlaczego?
Inaczej tego nie możemy pokazać, że chodzi nam w parafii o coś innego niż wiąże się z pozyskiwaniem zysków.
Czy parafianie, którzy na kolędzie przekonują się, że ksiądz nie chce przyjąć koperty na kolędzie, nie są trochę skonsternowani?
Tak, dla mnie jest pewne zaskoczenie, aczkolwiek no, mam to tylko nazywa papież Franciszek. Byśmy szukali w kościele takich dróg, który ukaże ludziom żywego Jezusa. Jeżeli spotykamy się z niezrozumieniem, musimy zdobyć się na pokorę, cierpliwość i życzliwość. Ja mam błogosławieństwo w czasie drogi kolędowej dla wszystkich. Od tych, którzy mówią, nie, ksiądz nie wchodzi, dziękujemy bardzo, do tych, którzy mówią, no nie rozumiem, o co księdzu chodzi. Ale właśnie po to jest kolęda, żebyśmy próbowali sobie opowiedzieć, o co nam chodzi w naszej wspólnocie. Wymyśliliśmy formę hybrydową, która wydobywa zalety, a redukuje wady. W części parafii idziemy od drzwi do drzwi, by poznać parafian, którzy chcą z nami rozmawiać. Jeżeli ktoś otwiera i mówi, że dziękuję za kolędę, my pozdrawiamy, błogosławimy, idziemy dalej. W formie na zaproszenia, tych zaproszeń jest mniej niż na tych odcinkach, gdzie kolęda jest od drzwi do drzwi i wtedy mamy szansę wejść na dłużej, porozmawiać na temat parafii, na temat życia kościoła. Zależało nam na tym, by nikt z parafian, którzy chcieliby porozmawiać z księdzem, pomodlić się wspólnie, prosić o błogosławieństwo dla domu, nie był opuszczony. Gdybyśmy przyjęli zasadę, że cała parafia ma kolędę od domu do domu, musielibyśmy część ulic przełożyć na przyszły rok.
Jak w ogóle ksiądz obserwuje, czy więcej osób teraz przyjmuje kolędę, czy mniej niż powiedzmy te 10-20 lat temu?
Ja rozumiem kolędę nie jako pewną tradycję, chociaż też to jest cenne, ale jako część życia parafialnego. I szczególnie w tym roku chcielibyśmy, żeby to było widać. Mamy hasło duszpasterskie, uczestniczę w życiu Kościoła, więc jesteśmy pewną wspólnotą. Kolęda jest okazją do tego, by lepiej się poznać, ale też, żeby porozmawiać, w jaki sposób możemy być częścią parafii, nie tylko jako uczestnicy niedzielnych mszy świętych, ale by rozeznać, w jaki sposób możemy się zaangażować dla rozwoju swojego życia duchowego, dla rozwoju naszej wspólnoty. My jesteśmy tutaj w parafii przekonani, że przetrwa tylko taki Kościół, który będzie realną wspólnotą, czyli będzie dawał poczucie właśnie uczestnictwa w życiu, nie tylko biernego odbioru treści religijnych czy wskazań moralnych, ale będzie miejscem dzielenia się obecnością, miłością, wsparciem.
Czy lepiej się poznaje rzeczywiście tych parafian poprzez kolędę?
W naszych mediach społecznościowych jest 9 pytań na kolędę i te pytania wielu parafian przeczytało.
Jakie to są pytania, które zamieszcza ksiądz w mediach społecznościowych?
Pytamy, jak parafianie odbierają przede wszystkim poziom komunikacji. Czy ten przekaz, który my tutaj proponujemy w budowaniu wspólnoty, czy to jest czytelne? Czy parafianie czują się do tego zaproszeni? Jak widzą swoją rolę? Możemy porozmawiać o tym, co można robić w parafii oprócz przychodzenia do kościoła i wrzucania pieniędzy na składkę. Zresztą właśnie też budujemy też takie przekonanie, że jesteśmy wspólnotą przez to, że ogłosiliśmy, tak jak w poprzednim roku, że w tym roku księża nie zbierają ofiar finansowych kopet w czasie kolędy. Dziękujemy oczywiście za wszystkie ofiary, one mogą być złożone poza kolędą. A chodzi nam, ja to tłumaczę na kolędzie w ten sposób, że prosimy o świadectwo. Na tym musimy też popracować, żebyśmy rozumieli wspólnotę Kościoła dynamicznie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mają konserwować jakieś stare tradycje.
I co, podczas kolędy zdarzają się, nie wiem, trudne pytania?
Tak, na pewno. Ja na to właściwie czekam. Świat biegnie do przodu i się nie da jak dawniej.
Okres kolędowy w największych parafiach potrwa w tym roku do 2 lutego, czyli do święta ofiarowania Pańskiego. Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdalnia powołanych. Tę optymistyczną w gruncie rzeczy myśl rozwija dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy zdanie świętego Pawła, że czas jest krótki. Jest to chyba najczęściej używany przeze mnie cytat Pisma Świętego. Może nie zawsze, ale zwłaszcza w takim okresie okołoświątecznym, kolędowym, zawsze kiedy jest dużo pracy. Z perspektywy księdza czas świąteczny jest na tyle obfity w obowiązki różnego rodzaju, że nawet powiedzenie czas jest krótki jest zbyt małe, bo czas jest za krótki i doba ma za mało godzin, a tydzień za mało dni. Mówię oczywiście o swojej perspektywie, ale wiem, że w tym tak zwanym doświadczeniu nie do czasu nie jestem osamotniony i wielu z was ma podobnie. I czasem to jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, a czasem jest to trochę nasza wina i taka słabość, bo trudno jest odmówić, albo jesteśmy trochę chciwi na różne zadania i łapiemy co się da i potem się okazuje, że kalendarz nie jest z gumy i właśnie czas jest za krótki. I czasem w takim biegu już nie wiemy, dokąd biegniemy i czasem możemy zderzyć się ze ścianą, zatem to zdanie świętego Pawła, choć dotyczy bardziej spraw ostatecznych, jest takim ostrzeżeniem, że może warto trochę w tym biegu się zatrzymać, zanim nastąpi to zderzenie, a może zanim przeoczymy coś bardzo ważnego w naszym życiu. Albo może się okazać, że biegniemy nie w tą stronę, albo jeszcze gorzej, że jesteśmy jak chomik w takim kołowrotku, który biegnie bardzo szybko, ale nie posuwa się do przodu ani o centymetr. Doświadczenie nie do czasu, o ile jest przejściowe, krótkotrwałe, to może być nawet pożyteczne, bo można sobie wtedy uświadomić, że czas jest rzeczywiście krótki, a więc też ograniczony i że jest cenny, że jest darem Pana Boga, który można mądrze wykorzystać, no albo zmarnować. W związku z tym mogę świadomie wybierać, czemu poświęcam mój czas, w co inwestuję fragment mojego życia, którego już nigdy nie odzyskam. Dlatego warto przyjrzeć się tej rzeczywistości, żeby uniknąć takich sytuacji, o których mówimy czasem, że czas nam przecieka przez palce, albo że jacyś złodzieje czasu, w cudzysłowie, nam go podkradają. Warto szanować swój czas, ale dzisiejsze słowo nie tylko o tym mówi. W pierwszym czytaniu słyszymy o Jonaszu, który idzie przez Niniwę i głosi jej nawrócenie i, co trzeba podkreślić, skutecznie to robi. Oni naprawdę się nawracają. A jest to o tyle niesamowite, że Jonasz wcześniej uciekał na krańce świata, żeby tylko nie iść do tej Niniwy. I wrócił dopiero dzięki ogromnej rybie, która go połknęła i wyrzuciła z powrotem na brzeg. Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nie szedł z jakimś wielkim entuzjazmem przez to wielkie miasto. Raczej czuł się przymuszony albo nawet pokonany przez Pana Boga. A jednak jego głoszenie było skuteczne, bo tak chciał Bóg. Bo jego łaska była w tym głoszeniu. Prawdopodobnie nawet w tym kiepskim nawoływaniu, pozbawionym entuzjazmu. To jest piękna prawda o tym, że Pan Bóg potrafi działać ponad ludzkimi słabościami. To jest oczywiście też zawsze wielka nadzieja dla kaznodziei, któremu nie zawsze wychodzi kazanie. Jak się czasami mówi, nie powołuje Pan Bóg uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Nawoływanie to jest jedno, ale decyzja o nawróceniu to już jest bardzo indywidualna odpowiedź każdego człowieka na to wołanie, którego autorem ostatecznie jest sam Pan Bóg. Jonasz był niezadowolony, że Niniwa się nawróciła i Pan Bóg okazał im miłosierdzie, Ale jak czytamy w Ewangelii, większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. I Pan Bóg woła cały czas. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. I czasem nie może się na tę odpowiedź doczekać, bo człowiek czasem jest jak ten chomik, jest tak zajęty tym bieganiem w kółko, zazwyczaj w kółko siebie, że nie ma nomen omen czasu, żeby posłuchać swojego serca. A to serce właśnie nierzadko, czy też jak nazywamy to sumienie, jest taką Niniwą, przez którą idzie już nie Jonasz, ale sam Pan Bóg idzie i woła, i czeka. Co jeszcze nam może dzisiejsze słowo powiedzieć? O tym, jak zawsze, zapraszam, opowiem po krótkiej przerwie. Dzisiejsza Ewangelia składa się z takich, można to tak umownie podzielić, z dwóch części. Pierwsza z nich to wołanie Jezusa, który podobnie jak Jonasz, wzywa do nawrócenia. Ale można powiedzieć, że o ile Jonasz był tylko prorokiem, posłańcem, to teraz sam Bóg idzie i woła. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I w innym fragmencie Pan Jezus mówi o tym swoim głoszeniu, że tu jest coś więcej niż Jonasz. No bo Jonasz to szedł trochę wbrew swojej woli, jakby przymuszony przez Pana Boga tymi nadzwyczajnymi wydarzeniami. Tymczasem Jezus to jest sam Bóg, który idzie i woła. I jedyne, co Go przymusza, to Jego nieskończona miłość do człowieka. Blisko jest Królestwo Boże, czy jak ładnie to w języku angielskim jest przetłumaczone, Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, to znaczy, że sam Bóg mówi, ja jestem blisko, ja Ciebie szukam, jestem na wyciągnięcie ręki. Bardzo ładnie, przynajmniej dla mnie osobiście, uzupełnia to wołanie Pana Jezusa, uzupełniają takie słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny, a brzmią one tak, powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Królestwo Boże nadchodzi, bo czas już się wypełnił, to znaczy czekanie się skończyło, to jest już. Bóg już przyszedł, jest już blisko, jest Emmanuelem, zbawił nas, ale, no właśnie, ale jest takie, że teraz to On czeka na naszą wolną odpowiedź. Bóg czeka na to uderzenie serca skruszonego. No ale kiedy już to serce zabije w tym właściwym Bożym rytmie, wszystko zaczyna się od nowa, zaczyna się cała fascynująca przygoda z Panem Bogiem, bo w drugiej części Ewangelii czytamy o kolejnym wołaniu, a właściwie po wołaniu pierwszych apostołów. To wezwanie pójdź za mną można także przetłumaczyć jako zaproszenie do bycia towarzyszem Jezusa, czyli wejścia w bliską relację, doświadczenia trwale bliskości Królestwa, które już nadeszło. Jezus zdaje się mówić pójdź za mną, bądź moim przyjacielem, bo w moim towarzystwie Twoje nawrócenie będzie się pogłębiać. Bo w moim towarzystwie będzie wzrastać w Tobie miłość. Oczywiście historia apostołów, którą znamy z Ewangelii, pokazuje, że oni wszyscy byli dopiero gdzieś na początku swojej drogi nawrócenia. Ewangeliści nie kreują nam laurkowych, wyidealizowanych żywotów świętych, ale pokazują ludzi gotowych do zdrady, ucieczki, tchórzostwa, niewiary, pełnych wątpliwości, kłótliwych, chciwych na władzę. Ale Ewangelia także pokazuje proces ich rozwoju, że oni będąc rzeczywiście blisko Jezusa, powoli stają się jak On, dzięki Jego łasce. Tutaj znowu przychodzą mi na myśl inne słowa dzienniczka. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza. Póki żyje, każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu. Nie opierać się Bogu, czasem właśnie taka kapitulacja, zaprzestanie uciekania przed Bogiem, które czasem przypomina albo tego Jonasza, który uciekał na krańce świata, albo tego chomika w kołowrotku. Kiedy następuje ta kapitulacja, to jest właśnie początek drogi nawrócenia i uświęcenia. Byle tylko zmienić w sobie ten upór, przełamać opór przed Bożym działaniem. Historia Jonasza pokazuje, że czasem nieuniknione są też różnego rodzaju burze i takie symboliczne potwory morskie, straszne czasem wydarzenia w naszym życiu. Żeby w końcu otrzeźwieć trochę, żeby zobaczyć, że zmierzam donikąd, że gubię sens mojego życia. I oczywiście Pan Bóg tego nie chce, ale czasem to są jedyne okazje do tego, żeby czyjeś serce właśnie zabiło w tym Bożym rytmie. Dobrą modlitwą na dzisiaj są słowa psalmu, które usłyszeliśmy w liturgii. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Można odpowiedzieć, bo Twoje drogi, Panie, to są drogi pokoju. i że nie jest łatwo nimi chodzić, ale Ty uczysz każdego chodzić tą drogą, drogą miłości, drogą też bliskości, drogą Królestwa Bożego. Dobrej niedzieli, dużo może właśnie dzisiaj tego pokoju Bożego. Szczęść Boże.
A do życzeń Ojca Dawida dodajemy jeszcze jedno. Oby jak najczęściej udawało nam się wyskoczyć z naszych kółek chomika. Czego Państwu i sobie życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.